Cześć, witajcie z tej strony Robert 563 Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają i lecimy z pytaniami. Już wiem, dlaczego w zeszłym tygodniu znowu było trochę słychać gdzieś tam pukania, a to w związku z tym, że kabel po prostu leżał tak, że w momencie, kiedy jakby ruszałem, nie wiem, gdzieś tam kolanem, czy się obracałem, jednak jestem osobą taką mocno gestykulującą, to niestety on się ruszał i on uderzał, więc dzisiaj jest poprowadzony inaczej, gdzieś tam powiedzmy, żeby to nie miało miejsca, więc mam nadzieję, że będzie ok. Zintako, cześć Robercie. Czy pytałeś kiedyś Pawła, skąd się wzięła nazwa Mozilla? Nie, znaczy kiedyś rozmawialiśmy chyba o tym, ale nie pamiętam, to było bardzo dawno temu i przyznam szczerze, że nie wiem, ale spróbuję się dowiedzieć, może uda mi się jakiś taki sneak peek zrobić i wam powiem w przyszłym tygodniu. Dawniej ludzie sprzedawali coś na Twitterze, chodzi głównie o elektronikę, teraz się tego nie widzi, jak myślisz, z czego to wynika? Znaczy ja wśród swoich znajomych, czyli powiedzmy osoby takich technologicznych, oni często robią tak, że wrzucają coś na przykład, że będą sprzedawać jakiś tam telefon, cokolwiek, komputer, kartę graficzną, whatever, i mówią, czy piszą, że sprzedają, zanim poleci na OLX-a czy gdziekolwiek indziej, to wrzucają tutaj, no bo jednak część osób, które na przykład, nie wiem, ktoś, kto kupuje, to, no jakby możesz sprawdzić, czy to jest osoba, którą, nie wiem, obserwuje ktoś z twoich znajomych i ewentualnie możesz podpytać, czy to jest jakaś osoba zaufana, czy nie, więc to zawsze jest taki krąg, powiedzmy, gdzieś tam, może nie bliskich osób, ale jakiś tak osób, które gdzieś tam może przez kogoś znasz. Jest to, powiedzmy, jakby taki pewniejsza sprzedaż. Nie wiem, wydaje mi się, że widzę tego mniej więcej podobnie. No ja nigdy nic nie sprzedaję, w sensie jakby swoich rzeczy doszedłem do wniosku od dawien dawna, że nie sprzedaję, bo może mi się zawsze coś przydać, w sensie nie wiem, czasami miałem jakieś tam słuchawki, powiedzmy, które mi zostały, albo kupiłem, albo no, na przykład córce kupiłem słuchawki, które później się okazały, że tak nie za bardzo jej przypasowały, a tego nie wiedziałem i jakby nie sprzedawałem ich, zostały i później gdzieś tam wydałem je po prostu na prezent, więc często nawet jeżeli mam jakieś rzeczy takie zapakowane, to po prostu gdzieś tam idą na prezent, a jeżeli są jakieś takie rzeczy, które no czasami po prostu, nie wiem, no dostaję coś do testów i na początku wiem, że dostaję to na 2 tygodnie i okej, 2 tygodnie z tego korzystam i później mam tabelkę, gdzie piszę, że hej, już czy moglibyście odebrać, no bo z drugiej strony nie jestem też magazynem, żeby przetrzymywać nie wiadomo ile rzeczy, oni mówią, a nie, to w ogóle to się tam tego, to zostaje u ciebie, my tego nie chcemy, nie, no i wtedy muszę wrócić do filmu, o którym mówiłem, na przykład jeżeli to była recenzja jakaś i dopisać, że dowiedziałem się po czasie, że sprzętu nie zostaje i muszę zaznaczyć ten materiał jako współpraca, tak? No bo jakby dostałem korzyść niematerialną, znaczy nie finansową, ale materialną, więc często tak to wygląda, ale ja bardzo mało rzeczy sprzedaję. Zresztą większość rzeczy, które na przykład u mnie by zostały, to bardzo często mają jakiś dopisek, że nie można tego sprzedać, że to jest not for sale, że to są jakieś specjalne sample i one są na przykład oznaczone, że one nie zostały wprowadzone do obiegu polskiego jako rzecz sprzedana, więc nie mają jakichś, nie wiem, certyfikatów, czegoś tam nie mają opłaconego, jakiegoś cła, takich rzeczy, więc jest to tak powiedzmy mocno skomplikowane, ale tak jakby przyjąłem taką zasadę, że ja w ogóle niczego nie sprzedaję. Ale odnośnie innych ludzi to jakby w swoim kręgu powiedzmy tych takich ludzi, nie tylko powiedzmy testujących rzeczy, ale ci, którzy kupują i powiedzmy korzystają, nie wiem, 2 tygodnie i mówią, a nie, to jednak nie to i sprzedają, to jednak trochę ich mam. Albin, hej, jak z baterią w nowych watchach Samsunga? Już coś wiesz? Niestety nie mam jeszcze zegarków, nie wiem dlaczego tak długo to trwa, ale no nie mam. I tyle. Ale powiem szczerze, że wolę, żeby nie mieć dłużej i dostać go później, niż mieć to, co chyba miałem przy Watchu 6. Przy Watchu 6 dostałem jakąś wersję, która była takim samplem przedprodukcyjnym. Ona miała jakiś problem z jakimś czujnikiem. Coś tam nie do końca działało, pamiętam. I to był też zegarek, który bardzo mocno się nagrzewał. On mnie aż parzył. Wolę, żeby takich rzeczy unikać, więc wolę nawet dostać sampla dużo później, ale na razie niestety nic nie wiem, ale nie spodziewam się jakichś tam gigantycznie lepszych wyników niż tego, co mieliśmy wcześniej, tak, skoro baterie jakoś fizycznie nie urosły. Ale właśnie, tu mam jeszcze pytanie, bo tak przejrzałem. Marcin Sudione, adwocem do baterii smartwatchów, jest jeszcze opcja numer 4, czyli zastosowanie drugiego wyświetlacza, tak jak to robiła firma Mobvoi w swojej flagowej serii zegarków TicWatch. Aha, było coś takiego, no faktycznie. Tak, to na pewno by też wpłynęło, w sensie, jeżeli nie potrzebujesz, nie wiem, czegoś bardziej skomplikowanego robić, to możesz mieć jakby taką wersję bardziej okrojoną tego wyświetlacza. Znaczy, ja powiem szczerze, ja mam problem z tym ze smartwatchami, ja je uwielbiam, tak, w sensie nie uważam, znaczy wiem, że jest dużo osób i jakby szanuję oczywiście podejście, ale jest dużo osób, które nosi na przykład zegarki takie klasyczne, no bo uważałem, że no to jak już nosić coś na nadgarstku, no to żeby to był klasyczny zegarek, który wygląda jak zegarek, tak, i coś tam sobą reprezentuje. I okej. I pewno na tej części osób są, nie wiem, albo opaski, żeby nosić na drugie ręce, albo, nie wiem, smart pierścienie i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że jeżeli mam już nosić coś na nadgarstku, w sensie, no mam jeszcze takie opaski, ale jeżeli nosić już coś na nadgarstku, co powiedzmy waży, to żeby to rzeczywiście, a właśnie miałem podłączyć, bo mam 21%, a tutaj mam szybką ładowarkę, czekajcie. Okej, jestem. I już sobie podłączę. Jeżeli mam już nosić coś na zegarku, na nadgarstku, to żeby to rzeczywiście miało jakieś tam funkcje. Ja korzystam z tych smartwatchowych rzeczy, często nie odpowiadam od razu na jakieś wiadomości, nie odczytuję czegoś, jeżeli nie muszę, na przykład nie wiem, gdzie jest telefon, gdzieś tam leży w domu. Więc ja bardzo często z tego korzystam. Natomiast największy problem jest dla mnie to niestety taki, że nawet jeżeli zegarek nowy jest, powiedzmy taki, że o, na styk mi ta bateria wystarcza, więc jest okej. Tak jak mówiłem, ja bardzo często albo ładuję właśnie tak jak jestem przy komputerze, albo jak idę się wykąpać, no bo to jakby nie biorę wtedy zegarka, to są takie moje okresy, kiedy rzeczywiście doładowuję zegarek chociaż trochę, nie zawsze do 100%, więc no problem jest taki, że jeżeli zegarek jest nowy, to spoko, bo jakby ten czas jest taki, że okej, mieści się między tymi czasami, to mi wystarczy, natomiast gorzej jest jak na przykład zegarek rzeczywiście ma już 2 lata i wtedy jakby kondycja baterii na pewno jest już jakby zjechana, no i wtedy zaczyna brakować tych minut, godzin i tak dalej, więc to jest taka rzecz, która gdzieś mi przeszkadza. I druga sprawa, pomijając ekosystem np. takiego Garmina w zegarkach za cięciem sportowym, pozostało już tylko dobrze rozegrać wbudowany moduł LTE, o ile mówimy o przyzwoitym czasie działania. Bliżej tego dziwo jest firma OnePlus oraz Amazfit. Jeżeli Amazfit przy T-Rexie trzeciej generacji ma baterię 700 mAh, ale bez technologii krzemowo-węglowej, to wyobraźcie sobie co teraz, że powiększamy pojemność o 20% bez zmiany wielkości samego zegarka. I teraz najważniejsze, fundamentalne pytanie, czy da się przy baterii ponad 800 mAh umieścić moduł LTE i mieć czas pracy na poziomie 2-3 dni? A czy podejrzewam, że to zależy? Jeżeli to będzie... Podejrzewam, że w większości przypadków tak działa, jeżeli chodzi o moduły. Natomiast one powinny też automatycznie, na przykład, no biorąc pod uwagę, że w większości telefonów masz, nie wiem, jakieś tam SMS-y, które są przez sieć realizowane, jakieś tam RCS-y, więc na zegarku też mogły być. Masz połączenia voice over LTE, więc możesz, czy tam połączenia, możesz to wszystko zrealizować, więc podejrzewam, że w momencie, kiedy on wykrywa, że o, jest to Wi-Fi, takie powiedzmy twoje, dobre, to na przykład moduł LTE wyłącza albo jakoś wygasza. Myślę, że tak to jest robione i wtedy spoko, no jeżeli masz ten cykl taki mieszany, że jesteś trochę w domu, trochę poza domem, to myślę, że to nie powinno być jakiegoś większego problemu. Natomiast, no mówię, no ja mam ten taki problem, że po prostu te zegarki, one tak rzeczywiście są na taką dobę, góra, dwie doby, no okej, jest tam kilka tych firm, o których też mówiłeś, ja tego OnePlus też sprawdzałem, o tym podwójnym systemem też sobie radził świetnie. Huawei do dzisiaj radzi sobie bardzo dobrze, chociaż nie już tak wybitnie jak kiedyś. I to są takie czasy, które są w zupełności zadowalające. Oczywiście, jakbym teraz nie podłączył zegarka, tak jak jest u mnie godzina 14:38, jakbym tego nie podłączył, to pewno wytrzymałby mi do wieczora i miałbym jakieś 5% wieczorem. W momencie, kiedy bym wieczorem szedł, powiedzmy, się wykąpać, to wtedy bym sobie go podłączył na chwilę, tak? Więc to nie jest jakiś tam dramat, ale no nie jest to tak wygodne, powiedzmy, jak przy telefonach, że jednak rzeczywiście w większości przypadków jest tak, że od rana do tego tam późnego wieczora, jeżeli to średnio używasz, to wytrzyma ci urządzenie. Stallone, bateria w Samsungu i Apple Watch to porażka, 2 dni to kpina. No z jednej strony tak, no z drugiej strony no mówię, na pewno w ciągu 2 dni masz te takie przerwy, że siedzisz przy kompie, gdzie możesz podłączyć ten zegarek, idziesz się wykąpać, pod prysznic, cokolwiek. Są te momenty, gdzie można te zegarki podłączać. Ja mówię, chciałbym, chyba kiedyś sobie zrobię po prostu w łazience może tą ładowarkę, bo zdarza mi się też, że zdejmuję zegarek i zapominam podłączyć i to jest taka rzecz, która jest dziwna. Znaczy taka zapominacka z mojej strony. Piotr Fejczer, Watch 5 Active 867 mAh. Tak, znaczy oczywiście te baterie są w Huawei, jak czytam w innych zegarkach, trochę większe niż powiedzmy, nie wiem, te 400 czy 500, takie powiedzmy typowe dla smartwatcha, tak? Natomiast no proporcjonalnie i tak one dłużej wytrzymują niż inne zegarki, które mają tej baterii mniej, więc coś za coś. Mariusz, o Jezus, Kotyne... O, za długie. Robert, kiedy zeszłoroczne zegarki dostaną aktualizacji do najnowszego oprogramowania? Nie wiem, ale mają dostać, tak? Tak nam mówili na briefingu, ale kiedy to będzie, ciężko powiedzieć. Czy musicie też pamiętać, że jakby ten model taki sprzedażowy jest jakby taki trochę oczywisty, tak, że pewne funkcje, nawet jeżeli są zapowiadane, że one wejdą, to one nie wejdą od razu. Nie dlatego, że się nie da, że nie mają tego opracowanego i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że jednak pewne rzeczy są jakby taką siłą napędową sprzedaży nowych rzeczy, nowych zegarków na przykład, czy nowych telefonów. No i wrzucanie tego od razu, że to od razu ma tą daną funkcję już tego samego dnia, co wchodzi do sprzedaży, czy tam rozpoczyna się sprzedaż danych nowych rzeczy, z punktu firmy jest bez sensu. W sensie, no oni jakby będą na tym tracić. Tak, bo część osób powie, okej, no wygląda podobnie, może lepiej trochę, ale czy mam to od razu, muszę wydawać tych pieniędzy, albo ktoś tylko liczył na ultra, a tam o, za dużo się nie zmieniło, no to dojdą nowe funkcje, a no to jak dojdą na nowe zegarki, to ja sobie poczekam, tak? Jeżeli to wyjdzie po tygodniu, no to ktoś powie, to nawet nie spojrzy na tą nową ultrę, no oni jednak, no wiesz, no jednak by chcieli pewno trochę tego sprzedać. Pelmitus. Wystarczy popatrzeć na Huawei'a czy Amazfita oraz więcej funkcji, a bateria nadal 10-12 dni. To standard. No, znaczy w tych nowych Huawei'ach, powiedzmy w tych najbardziej wypasionych, ja nie miałem nigdy 10-12 dni, ale takie no 5-8, w zależności od tego, jak się korzystało, to do osiągnięcia, tak? Przy Always On Display właściwie włączonym zawsze. Ja mówię, no w Huawei też trochę tych dni ubyło przez to, że coraz więcej tych funkcji jest, tak? I jednak mi się podoba, przynajmniej w Huawei, jak mi się podoba to, że one są cały czas świetnie wykonane, cały czas mają naprawdę bardzo dobre ekrany i tak dalej. Brakuje mi tych płatności takich, powiedzmy, naturalnych, ale jakby ten krok w stronę tych czujników, że no bo teraz, nie wiem, czy widzicie, ale w nowym Watchu będzie można zdjąć zegarek i przyłożyć palec, żeby zrobić jakieś tam dodatkowe pomiary, dotykając opuszkiem palca kciuka, powiedzmy wewnętrznej części od strony zegarka, tak, czyli jakby do sensora. Bez sensu, no bo musisz zdejmować zegarek, tak. W przypadku Huawei jest to fajnie, że oni po prostu jakby z jednego przycisku zrezygnowali i tam zrobili, powiedzmy, tam w miejscu tego przycisku zrobili po prostu dodatkowy sensor. Uważam, że to jest bardzo, bardzo sensowne, tak. I jest to od razu zrobione tak, że jak przykładasz tam 3 sekundy, rozpoczyna się cały cykl, więc zegarek wie, że przykładasz palec, to znaczy, że chcesz tam rozpocząć ten pomiar. To jest naprawdę sensowne. Huawei akurat się do zegarków naprawdę mocno przykłada. Uważam, że oni zresztą mają świetne wyniki sprzedaży tych zegarków, ale to ja uważam, że to jest powód czegoś innego. To jest powód dwóch rzeczy. Właściwie trzech. Po pierwsze, one rzeczywiście trzymają na baterii bardzo dobrze. Nawet te najprostsze rzeczy, to one po prostu sobie radzą nieźle. To jest raz. Druga rzecz to jest taka, że one nadal wyglądają, one są nadal bardzo dobrze wykonane. W sensie tu nie ma jakby utraty na jakości przez to, że oni jakby mają coraz więcej tych modeli, nowe generacje i tak dalej. To jest druga sprawa. I trzecia rzecz, i uważam, że to jest klucz. Oni jak wchodzą teraz, może z tą piątką chyba teraz trochę mniej, ale przy czwórce nie wiem, czy pamiętacie, ale oni mieli tych wersji kopert i pasków, i kombinacji, mieli naprawdę bardzo dużo. Tam było chyba 5 wersji tylko kobiecych zegarków różnych rozmiarów, różnych wersji, w sensie, że one wyglądały inaczej, mocowanie paska, to inaczej od razu cały zegarek wyglądał. To jest świetny ruch, no bo jeżeli ktoś chce kupić sobie sportowy zegarek, to kupuje sobie sportowy zegarek ze sportowym paskiem. Ale jeżeli ktoś chce kupić zegarek, który ma być taką trochę biżuterią, powiedzmy, nie wiem, czy do marynarki, garnituru, czy do sukienki, no to można coś takiego też kupić. Ja uważam, że to jest świetny ruch Huawei pod tym względem, że oni rzeczywiście nie zapominają o tym, że są ludzie, którzy chcą typowo sportowe zegarki, zegarki, które mają po prostu świetnie wyglądać i imitować, powiedzmy, jakieś, nie wiem, drogie zegarki takie markowe, które są na ręce i wyglądają jak milion dolców. No i trzecia rzecz, że one rzeczywiście są też dla kobiet, bo kobiety też kupują przecież masę smartwatchy, a niektóre są takie no bardzo mocno męskie. Na przykład, nie wiem, w tym Amazficie też widziałem, że są damskie, ale jakby większość ich jest jednak taki, powiedzmy, mocno określonych, moim zdaniem. Smykoniec. Fold 7 w końcu dogoni konkurencję, ale cena to nadal mega wysoka, ale w końcu to smartfon, którego mógłbym, a nawet chciałbym używać. Składaki to coś ciekawego w świecie smartfonów. Czekam na twoją recenzję, to będzie ciekawy materiał. Dzięki. No moja recenzja jeszcze trochę. Wrzucałem teraz pierwsze wrażenie takie, powiedzmy, trochę z historią, bo dopóki ktoś tak sobie nie uzmysłowi tego, jak wyglądały poszczególne foldy, to tak nie widzi trochę tej gigantycznej pracy, która tam się wydarzyła. Oczywiście na pewno, nie wiem, jakby weszła jakaś firma i teraz wprowadziła swojego pierwszego folda, to pewno poszło od razu by w, nie wiem, no, wąskie ramki i tak dalej, większe baterie krzemowe i w ogóle, no pewno można było zrobić to jeszcze lepiej i to w pierwszej generacji. Podejrzewam, że to nie będzie Apple, tak szczerze. Ale fakt jest taki, że rzeczywiście no to jest gigantyczna praca, skoro pierwszy Fold składał się zupełnie nie na płasko, był dwa razy grubszy, jakby no, oferował znacznie mniej, wyświetlacz miał znacznie gorszy. I jedyna rzecz, która właściwie mi tym nowym Foldzie przeszkadza, to, że ten zewnętrzny ekran mógłby mieć mniejsze ramki. W sensie, nie wiem, jak sobie spojrzycie, no, chociażby na mój materiał tam jakby z Unpacked, czyli z pre-briefingu, i tam jest porównanie Folda i Flipa obok siebie. No to Flip ma znacznie cieńsze ramki, tak? W sensie wygląda to znacznie lepiej. Czemu tego nie wrzucili do Folda, który jest droższy i w ogóle najbardziej, powiedzmy, powinien być najbardziej prestiżowym smartfonem w historii? Nie wiem, czy zostawili sobie po prostu jakieś okienko na przyszłoroczną, jakby przyszłoroczny upgrade, ale fakt jest taki, że wygląda to już naprawdę całkiem nieźle. Zobaczymy, na przyszłym roku ma się dużo zmienić, bo ma być jakiś nowy producent od zawiasów, który będzie wchodził do Apple'a, który będzie powodował, że tam będzie to zagięcie jeszcze mniej widoczne. A Samsung będzie robił ten wyświetlacz, więc Samsung będzie też korzystał z tego wyświetlacza do swojego Folda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fajnie, że ten jakby taki wyścig nie jest taki zupełnie już jałowy, tylko coś tu się dzieje. Kurnolis, hej robicie, który z wymienionych smartfonów twoim zdaniem robi najlepsze zdjęcia? Pixel 9 Pro, 16 Pro czy S25? Powiem tak, no ja bym nie powiedział, że iPhone, tak? Znaczy ogólnie wydaje mi się, że Pixel 9 Pro byłby tutaj chyba najciekawszy z tego, bo tu mówimy o podstawowej S25, więc jednak tu no, brak peryskopu i tak dalej, to jest ta rzecz, która by mnie denerwowała. Myślę, że Pixel 9 Pro, tak ogólnie. Natomiast jeżeli miałbym ogólnie fotowideo wziąć, to wybrałbym jednak iPhone'a 16 Pro. No po prostu iPhone ma naprawdę absolutnie fajne, fantastyczne wideo i ja uważam, że to, znaczy dla mnie to wideo jest na tyle dobre, że ja bardzo często z niego korzystam, to też mówiłem wielokrotnie. Nagrywam albo przebitki, których mi brakuje na szybko, bo po prostu nie wiem, czegoś zapomniałem. Nagrywam właściwie roboty sprzątające, koszące, tak wszystkie, to wszystko nagrywam iPhone'em. Uważam, że ta jakość, obojętnie czy to jest bardzo jasno, czy już trochę powiedzmy zachmurzone niebo, wygląda absolutnie dobrze. Mnie się to mega podoba, no i próbowałem różnymi telefonami nagrywać, ale nigdy tego efektu mi się nie udało takiego fajnego uzyskać, jak na przypadku okej, na przykład, nie wiem, bokę ładniejszą mogłem uzyskać, nie wiem, na telefonach, które mają peryskop z większą jakby jednocalową matrycą, czy tam z głównego i tak dalej. Ale kolorystyka i jakby ta płynność obrazu jednak jest na iPhone'ach moim zdaniem troszkę lepsza. Więc zdjęcia Pixel, a jeżeli chodzi o ogólnie, to iPhone. Orionek. Pierwszy Ultra Watch od Samsunga, totalna porażka na baterii. Apple Watch Ultra gniecie go jak chce. Godziny spacer z GPS-em i LTE na Apple Watch Ultra to jakieś 4-5% baterii, na Samsungu jakieś 20%. Porażka. Tak, jeden do jeden to ich nie porównywałem, przyznam szczerze, bo nie robiłem takiego porównania, tak, żeby wykonywać jakieś biegi, chody czy ten. Więc teraz może będzie mi się udawało trochę więcej, szczególnie jak się pojawią nowe zegarki, pewno wiecie, o które chodzi, to nie Samsungowe, tylko te następne. To może chociaż uda mi się trochę bardziej basenowo albo rowerowo to jakby podciągnąć, więc zobaczymy. Piotr Saw, witam. Co lepsze, Gemini czy ChatGPT? Pozdrawiam. Wiesz co, no ja z ChatGPT mniej korzystałem zdecydowanie. Wydaje mi się, że ChatGPT jest trochę bardziej taki rozumny, w sensie, że potrafi te konteksty tak bardziej wyłapywać z tego, co ja się wtedy bawiłem, ale to już trochę czasu minęło. Na co dzień nie korzystam z Gemini, bo po prostu mam w pakiecie tam tym Google One'owym, więc mam tą wersję Pro i jakby to jest spoko. Ja do codziennych rzeczy używam. W sensie jak na przykład, nie wiem, jakby tych scenariuszy oczywiście jest dużo, nie wiem, tam widzę, że jakąś roślinka mi coś tam wżera albo coś. Nie znam jakiejś odpowiedzi, na które, no bo moja córka na przykład zadaje już takie bardzo ciężkie pytania, na które oczywiście znam odpowiedź, ale nie zawsze znam taką, powiedzmy, precyzyjną, już musiał, powiedzmy, zwięźle jej coś tam odpowiedzieć o kosmosie, tak? Bardzo lubię tematy kosmosu, ale nie zawsze, powiedzmy, jakby tak w 100% jestem przekonany, że to będzie tak zwięzłe i poprawna to będzie odpowiedź, żeby jej nie wprowadzać gdzieś tam w błąd. I na przykład wtedy też korzystam. Często korzystam, jeżeli chodzi mi o jakąś tam jakieś podsumowanie jakichś artykułów, nie wiem, wysłuchanie jakiegoś, nie wiem, filmu, żeby mi podsumował go i go streścił. Jeżeli potrzebuję czyste dane, tylko powiedzmy samą specyfikację albo jakiś wynik, jakichś pomiarów, tak dalej. Ostatnio na przykład, nie wiem, nie byłem pewien, mam taki tam mały przydomowy basen, nie byłem pewien, czy dodać to w takiej kolejności, czy takiej, jeżeli chodzi o, powiedzmy, wyrównywanie pH i chemii i tak dalej, to też korzystałem. W trawniku mi się pojawił jakiś taki dziwne wypalenie trawy i myślałem, że to jakiś grzyb, a to okazało się po prostu, że przelany w trawnik wodą, bo było ostatnio dużo deszczu i musiałem trochę rozluźnić glebę. Więc jakby w takim codziennym użytkowaniu naprawdę bardzo często korzystam i to jest super fajne. Demon Hades. Cześć, co roku możemy... To jest super pytanie w ogóle. Co roku możemy usłyszeć od recenzentów coraz bardziej wyszukane określenie na robienie zdjęć przez flagowce. Przynajmniej mi jest ciężko odróżnić, co oznacza niesamowite w 2.25 od niesamowite w 2.20. Co sądzisz o tym, określać jakość robionych zdjęć telefonów w sposób nieco bardziej techniczny? Myślałeś, że też, że fajnie było, gdybyś zrobił takie zestawienie jak fotografia smartfonowa, przynajmniej u flagowców. Zmieniałaby się na przykład co 3 lata, jakie były kamienie milowe tej fotografii. Wydaje mi się, że pierwszym takim kamieniem był S6, który po raz pierwszy usłyszałem, że telefon jest zagrożeniem dla aparatów kompaktowych. Następnie dałbym P30 Pro, który poważnie pokazał zoom w smartfonach, a takim najbliższym kamieniem jest Vivo X200 Ultra, który za sprawą ekwiwalentu 35 mm aspiruje do miana aparatu z funkcją smartfona. Jestem ciekaw, jak byś rozbudował to zestawienie, a może widzisz to całkowicie inaczej. Daj znać, pozdrawiam. To jest super pytanie, bo ja bardzo często mam problem z tym, żeby określić zdjęcia. Bo o ile zdjęcia w wielu telefonach są czysto jakby technicznie, są naprawdę już na tak bliskim poziomie, że no nie ma co mówić o tym, czy nie wiem, czy te szumy są w gorszych warunkach oświetleniowych, albo czy ten HDR jest dobrze widoczny, czy nie, bo właściwie wszystkie aparaty wyciągają po prostu świetne HDR nawet pod słońce. Oczywiście no najwięcej tam jest różnicy gdzieś tam wieczorami. Jedne telefony nadal reprodukują, powiedzmy, w miarę naturalnie, ale dość ciemne te zdjęcia, inne robią zdjęcia jak w ciągu dnia, kosztem, powiedzmy, jakichś tam flar czy gwiazdek na latarniach, więc to, oczywiście jakby te różnice gdzieś tam występują. Natomiast fakt jest taki, że tak jak są później pytania, że na przykład, nie wiem, telefon A, telefon B i telefon C, który robi najlepsze zdjęcia, ciężko określić, który robi najlepsze zdjęcia, bo każdy telefon może być w czymś innym lepszy. I to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, S25 Ultra jest teraz słabym telefonem, bo on robi nadal bardzo dobre zdjęcia. Natomiast zestawiając go, zależy z czym. Jeżeli zestawisz go, z dwuletnim jakimś telefonem, no to nadal można powiedzieć, że S25 Ultra ma świetny zakres, jeżeli chodzi o powiedzmy zbliżenia. Ale zestawiając go już z rocznymi telefonami, no to można powiedzieć, że nawet telefony z mniejszym zbliżeniem optycznym potrafią za pomocą AI dorysowywać i jakby generować fajniejsze jakby zbliżenia. I to jest taka rzecz, że finalnie na przykład, nie wiem, widzisz, co tam jest na tym napisie, a nie, że musisz się domyślać. Więc to jest bardzo ciężkie do określenia. Ja podchodzę zawsze do tego tak w sposób taki bardziej indywidualny, że patrzę, czy te zdjęcia faktycznie mi się tak podobają, że to są zdjęcia, z których ja bym był zadowolony, jakbym je robił. I o ile na przykład, nie wiem, w Pixelu zawsze te zdjęcia jakby mocno mi leżą i to jest taki jakby taki mój look tych zdjęć, które mi pasują. W iPhone'ach można oczywiście sobie trochę stwikować tam i jakby będzie to dość podobne. Naturalne zdjęcia, one są spoko do przeglądania jako taka galeria, taka codzienna. Natomiast co do zdjęć takich, które bym chciał gdzieś się podzielić z kimś, to są raczej zdjęcia z Pixela. Zdjęcia Samsunga są bardzo też takie podobne do pikselowych, chociaż one są trochę bardziej kolorowe, a chociaż ostatnio to skręcili w poprzednich latach i to również mogą być zdjęcia, które jakby w większości się będą podobać i to będą dla dużej części osób takie zdjęcia w 100% akceptowalne. Natomiast to, co ostatnio się wydarzyło i Vivo, a nie mówię o X200 FE na przykład, ale i X200 Pro i ostatnie OnePlus i ostatnie Oppo, to i czy Huawei ze swoimi portretami i jakby masą trybów, bo tak wszechstronnie chyba, no bo nie wiem, Xiaomi 15 Ultra też ma super aparat, natomiast tam do kilku rzeczy się przyczepiłem, ale ogólnie jakby tak wszechstronnie to też na przykład Huawei wypada bardzo dobrze. No problemem jest to, że nie jesteś w stanie powiedzieć, który z tych telefonów, jak nie masz ich obok siebie, który robi lepsze zdjęcia. To jest taka kwestia względna, bo to, że ja zrobię zdjęcie tej samej choinki jednego dnia, kiedy mi się wydaje, że słońce też jest takie samo ostre jak w inny dzień, to nie będzie to samo zdjęcie, tak? Ono nie jest dokładnie pod tym samym kątem. Ta choinka wygląda inaczej, to słońce też świeci inaczej. nie jesteś w stanie zreprodukować tych samych zdjęć i chociażbyś nie wiadomo jak bardzo chciał. Więc to jest ciężkie ogólnie do zrealizowania. No i bardzo często używam określenia, że to są zdjęcia takie mocno zjawiskowe dla mnie. I na przykład te telefony, jak mówiłem, OnePlus, Oppo, ostatnie Vivo, Huawei, to są bardzo często telefony, które robią zdjęcia, które po prostu plastyką jakby mnie tak powodują, że zakochuję się w tych zdjęciach, że one wyglądają tak, jakbym, nie wiem, nawet sobie tego nie wyobrażam, że to zdjęcie może tak wyglądać. Miałem ostatnio na przykład tak przy Purze 70 Ultra, jeżeli chodzi o portrety, tak, i też wam mówiłem, że te portrety, okej, ja wiem, że one nie są prawdziwe, tak, w sensie, że to ta boka to nie jest prawdziwe, bo to widzę w galerii, że to się dorysowuje wręcz, tak samo jak, nie wiem, tam się jakieś rozbłyski robią i tak dalej, ale finalnie wygląda to po prostu naturalnie, bardzo efektownie i także mam wrażenie, że to wygląda lepiej niż z niejednego aparatu. Więc to jest bardzo ciężkie do określenia i to jest świetne pytanie. Jak bardzo lepsze są zdjęcia od tych, nie wiem, parę lat temu w dzisiejszych smartfonach i czy te różnice rzeczywiście są aż tak bardzo widoczne? Bo czasami sama plastyka potrafi zrobić wow, że boka jest ładniejsza, a czasami widać, że nie wiem, że zdjęcie zostało bardziej dopracowane pod tym względem, że kolorystycznie są zbieżne między sobą i to robi już też wrażenie. No i to jest moim zdaniem ciężkie do odróżnienia. Natomiast jeżeli chodzi o tabelki i takie rzeczy, no to jest problem, no bo w którymś momencie przyjdzie telefon, który będzie miał, nawet jeżeli miałbym to jakby restartować co 3 lata, to w którymś momencie pojawi się telefon, który bym powiedział, że wow, to są zdjęcia, które na przykład, nie wiem, tak Vivo X200 Ultra powiedzmy przyjdzie i powie, wow, no to jest, nie wiem, 10 na 10, tak? I bym dał same dychy, po prostu, nie wiem, zrywałoby mi kapcie, tak jak wiele osób, czy Oppo X8 Ultra. Wiele osób mówi, że to są po prostu najlepsze telefony fotograficzne i wyrywają. No i powiedzmy daje dziesiątki wszędzie. Albo prawie wszędzie, a tam dzień gdzie 9,5, tak? I przychodzi, nie wiem, Pura 80 Ultra, a za rok przychodzi, nie wiem, Vivo X300 Ultra. I jest kolejny przeskok, kolejna generacja, kolejne coś. No i jak mam zwiększyć tą skalę, tak? Jeżeli mam skalę do 10 i nie mogę tego zmienić przez 3 lata. Nie jest to do zrealizowania. Nawet gdyby był taki pakiet, no bo, no powiedzmy, nie wiem, jakby takim przykładem jest również ten DxOMark, tak? Czyli oni mają jakieś tam punkty i oni nie mają jakby skali, czyli można coraz więcej tych punktów zdobywać. Natomiast jakby, no ja nie mam takiego backgroundu, żeby po prostu robić zdjęcia powtarzalne w tych samych warunkach, jakby w tych samych zestawieniach obok siebie. Nie mam też urządzeń, w sensie jak, nie wiem, dostanę jakiś smartfon, to tamtego poprzedniego, który miałby drugie miejsce, żeby się do niego odnieść, już bym go musiał dawno oddać. W moim przypadku to bardzo ciężkie do zrealizowania. Jeżeli ktoś ma wszystkie telefony, to i kontrolowane warunki to i otworzyć, powiedzmy, to jest spoko, tak? Bo to możesz rzeczywiście porównać i widzisz, nie wiem, że to jest ta pierwsza piątka, no to bierzesz pierwsze 5 telefonów, robisz znowu te same zdjęcia w tych samych warunkach i sprawdzasz, czy rzeczywiście ten telefon, który testujesz, jest lepszy od tej pierwszej piątki, która gdzieś tam siedziała ci w głowie. I myślę, że to jest jedyny sposób, żeby to jakby zestawić. Ale to super pytanie, naprawdę, bo ja też od dłuższego czasu się nad tym zastanawiałem. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dzisiaj mało pytań, ale przynajmniej sprawnie poszło, to może też uda mi się szybko wrzucić. Miłego weekendu, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć, cześć.